Michał Karnowski, witam Państwa. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam w studiu gości, redaktor Maciej Pawlicki, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, Bóg zaprosi.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki, redaktor Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy.
Dzień dobry.
Proszę Panów, wybory samorządowe, proszę Państwa, wybory samorządowe za nami. Spróbujemy podsumować, ocenić, kto wygrał, kto przegrał. Zobaczmy te wyniki, które możemy jakoś zebrać w pierwszej chwili.
To już oficjalne. Prawo i Sprawiedliwość notuje najlepszy wynik w historii wyborów samorządowych. W ujęciu procentowym partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymała ponad 34% poparcia. To ponad 7 punktów więcej niż 4 lata temu. Połączone siły Platformy i Nowoczesnej osiągnęły wynik 27%, a PSL 12%, czyli niemal połowę mniej niż poprzednio.
Myśmy te wybory w tym zakresie, w którym można to ocenić z punktu widzenia konkurencji między partiami, zdecydowanie wygrali.
Oficjalnie najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości do sejmików w historii wyborów samorządowych, pobity rekord AWS-u z 98 roku. Zaufanie milionów Polaków potwierdza, że zmierzamy w dobrą stronę. To solidny fundament, na którym budujemy lepszą ojczyznę. Dziękujemy Wam i pracujemy dalej.
Jeszcze większy sukces partia zanotowała w liczbach bezwzględnych. Na Prawo i Sprawiedliwość oddało głos ponad 5 200 000 Polaków, czyli ponad 2 miliony więcej niż w 2014 roku. Połowę mniej wyborców zyskała Koalicja Obywatelska, a prawie milion straciło Polskie Stronnictwo Ludowe.
Z kolei jak spojrzymy na wielkie miasta, to mamy bardzo duży sukces w wielu miejscach Koalicji Obywatelskiej. W pierwszej turze rozstrzygnięte wybory w Warszawie, w pierwszej turze rozstrzygnięte wybory w Łodzi, w Poznaniu. Jak zatem to można podsumować? Zadaję bardzo ogólne, najważniejsze pytanie. Kto wygrał wybory samorządowe? Redaktor Maciej Pawlicki, który prosto z planu filmowego do nas zawitał.
Tak, film idzie dobrze. Film Legiony idzie dobrze, natomiast wybory były przedziwne. I rzeczywiście to jest taki mecz, w którym nie wiadomo, do której bramki wpadło więcej goli. Oczywiście wszystko prawda, zwycięstwo. Tylko to jest takie, powiedziałem, sytuacja bardzo dobra, choć nie beznadziejna. Albo inne wesołe określenia używane są na to zwycięstwo, które jest niepełnym zwycięstwem albo zwycięstwem niepokojącym. To znaczy rzeczywiście przegrana tak spektakularna, niestety przegrana w dużych miastach, to jest punkt, który niestety źle wróży na to, jaka jest tak naprawdę tendencja. Zwłaszcza, że ja się bardzo zainteresowałem hipotezą, którą nasz kolega redakcyjny Ryszard Makowski postawił wczoraj, że być może to jest tak, że te 2 miliony głosów, które Prawo i Sprawiedliwość uzyskało więcej, to są te same głosy, które były nieważne 4 lata temu. Krótko mówiąc, porównanie z absolutnie sfałszowanymi wyborami sprzed 4 lat jest bardzo zwodne. To znaczy nie widzimy tak naprawdę tendencji, jaką zwycięska partia
uzyskała.
No dobrze,
ale to do czego? No, jakieś parametry trzeba przyjąć. Nie. Jakieś, tak? Znaczy po to jesteśmy ludźmi, którzy się zajmują oceną i analizą polityki, żeby jakieś parametry przyjąć. Albo wybory poprzednie samorządowe, no albo
tendencja jest wzrostowa,
parlamentarne,
ale nie tak wzrostowa, jak się wydaje. To znaczy tamte wybory były sfałszowane i głównym zadaniem polskiego państwa, jakim moim zdaniem dopiero zaczyna być wykonywane, jest doprowadzenie funkcjonowania państwa do porządku, a to się jeszcze nie wydarzyło. To znaczy to, że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, było w ogromnej mierze tym wkurzeniem ludzi, które zaowocowało ruchem kontroli wyborów i niepozwoleniem, by wybory następne zostały sfałszowane. W tym roku dzieje się, jesteśmy na dobrej drodze, ale jeszcze bardzo daleka droga. To znaczy moim zdaniem to, co się dzieje w Mazowszu, że my kilka dni czekaliśmy na to, by ten decydujący mandat, czy ten decydujący mandat to będzie mandat Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak PSL-u, oznacza, że państwo nadal nie funkcjonuje jak powinno. To nie jest tak, że komisja wyborcza to jest jakieś grono czarowników, którym musi przeżyć.
Rozumiem. Czyli uchylasz się od odpowiedzi na pytanie, kto wygrał te wybory?
Nie, no to nie ma takiej prostej odpowiedzi, kto wybrał te wybory, ponieważ obie strony zyskały na różnych polach, natomiast tendencja jest zaburzona. Ogląd tendencji jest ewidentnie zaburzony i nie możemy go tak, no tak jak w tym materiale, triumfalnie obwieszczać, że wielkie zwycięstwo, największe w historii. Tendencje są również niepokojące.
Piotr Semka.
Użyłem takiego określenia w noc wyborczą, że PiS nabrał mięśni. To znaczy zdobycie 6, a być może 7 województw to jest coś nowego dla PiS-u. To jest dotarcie do władzy sejmikowej, która bardzo wzmacnia partię w terenie. Po drugie, PiS, były dyskusje, czy PiS powinien...
Plus prawie połowa rad powiatowych.
Tak. I plus były pytania, czy PiS powinien wchodzić w wojnę z PSL-em. Podjął taką decyzję, ona się okazała słusznie, ponieważ to jest partia, która, jeśli jest naturalną sytuacją, w tej partia konserwatywna musi zdobywać teren na tych szczeblach powiatowych i gminnych. I tutaj PiS bardzo często zderzał się z tą nomenklaturą PSL-owską i musiał, aby rozwijać się, wywalczyć teren. I wywalczył. Ponieważ jeżeli PSL traci lubelskie, podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie, to już jest bardzo mocno osłabiony. Gdyby jeszcze stracił mazowieckie, to byłby już załatwiony. Ale teraz... I pod tym względem PiS nabrał masę mięśniowej. Natomiast pytanie jest inne, bo tu bardzo łatwo jest porównywać tamte te wybory z poprzednimi samorządowymi. Ale ja porównałem te wybory z wyborami 2015 roku. I w liczbach bezwzględnych przybyło PiS-owi 444 tysiące. To oznacza, że nie ma aż tak dużego elektoratu ludzi, którzy traktują 500+ jako ważny czynnik wyborczy. Już nie wspominam o innych elementach dobrej zmiany. I to jest coś, co pewnie mogło zawieść planistów PiS-u. I jeszcze jedno. Podjęto próbę, aby odwojować miasta i takie osoby jak Płażyński czy Jaki, który zrobił bardzo dużo dla całej kampanii. To jest zwiastun, ale tych ludzi trzeba było zacząć promować przynajmniej 2 lata temu. Nie może być tak, że ktoś wpada na pomysł, żeby ich wystawić. No raptem rok temu, mówiąc
wprost. Trzaskowski kiedy się pojawił? No, to tak dobrze, może działa w polityce. No to...
Ale w dużych miastach wszystko działa na korzyść kandydatów Platformy.
Dobrze, do miast
natomiast
jeszcze wrócimy. Do miast jeszcze wrócimy, natomiast Piotr Semka podjął temat Polskiego Stronnictwa Ludowego i ja otwieram dzisiaj Super Ekspres. Władysław Kosiniak-Kamysz. Oczywiście PiS wygrał te wybory, ale nie zakopali PSL, co było ich głównym celem. Ale co było celem Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jest taka wypowiedź z wieczoru wyborczego w telewizji publicznej pana marszałka Adama Struzika, który tak wtedy mówił, na gorąco komentując te wyniki, o tym, co jest celem Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to jest może jakiś punkt odniesienia do naszej dzisiejszej oceny. Zaraz panom oddaję głos, a jeszcze marszałek Struzik posłuchajmy, zobaczmy.
4 lata temu mieliśmy 17%, a na wyjściu prawie 24%, więc poczekajmy spokojnie kilkanaście godzin, może dni, po to, żeby były rozłożone mandaty. I wtedy okaże się, jaka jest prawdziwa możliwość koalicyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego i w ilu sejmikach będziemy kontynuowali naszą misję.
A jak pan to widzi? W jakich opcjach jest możliwa taka koalicja i w ilu województwach?
Myślę, że w 15 jest możliwa.
15 województw?
Tak.
Gdzie PSL byłby przy władzy, tak?
Tak.
No to jest wysoka stawka.
To jest wysoka. Bardzo wysoka.
No i jak na tym tle te wyniki wyglądają? Mecenas Marek Markiewicz. No,
wyglądają statystycznie dobrze, ale każdy przytomny obserwator zobaczy, że te wybory niczego nie zamknęły, dopiero otworzyły pole bitwy między dwiema siłami, które wzajemnie się nie doceniły. Wzajemnie. Dlatego, że Platforma wystrzeliła wszystkie śmiertelne rakiety i nie zabiła przeciwnika, co miała zamiar zrobić. I teraz rodzi się pytanie, co z tego dalej ma być. PiS też nie docenił możliwości ożywczego działania powietrza miejskiego, czyli smogu, bo rozumiem, że to trzeba jakoś zamiennie traktować. Natomiast pytanie, co teraz będzie? Żart z Szarańczą był dobry przed wyborami, ale teraz, jeżeli przywódca opozycji mówi o drugiej stronie i nie cofa tego, no to jest problem. Jeżeli się wystawia mieszkańców Łodzi wspomnianych na to, żeby głosowali na osobę, która nie powinna pełnić tego urzędu, to oznacza, że no zobaczymy, co z tego będzie. Naiwny powie, że no nic, to nie jest żaden temat do rozmowy, ale to jest temat do rozmowy o sytuacji w państwie. Teoretycznie sprawę pani Zdanowskiej mógłby załatwić aktem łaski prezydent. Ale co, Adrian? ten z poczekalni, którego zniszczono w oczach wszystkich ludzi.
Nie, teoretycznie, panie mecenasie,
no wszystkich ludzi, którzy
poszli...
No więc o to idzie. Mógłby załatwić to Trybunał Konstytucyjny, pełen dublerów, czyli zniszczono wszystkie naturalne środki odwołania się od tego, co
dobrze,
wszyscy
panie mecenasie, Łódź
uważają,
bliska pana sercu, ale ja tak. Proszę o odpowiedź na pytanie. Kto wygrał te wybory?
Oczywiście statystycznie wygrał PiS. Statystycznie uznaliśmy wszyscy, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, albo musi dojść do pojednania, albo zniszczenia drugiej strony. Tu nie ma cudów, nie ma żadnych pośrednich ogniw, dlatego że, jak powiedziałem, rakiety zostały wystrzelone. Spustoszenie jest niezwykłe, bo co? Wrócą sędziowie z powrotem do sądów, skoro zademonstrowali niechęć do państwa. Nie wrócą jako ci, którym prawo przyznało rację, tylko wrócą jako ci, którzy wystąpili jako bojówkarze. To jest całe pole, które teraz trzeba opracować. Teraz jest pytanie, czy w tych tysiącach wolnych stanowisk po PSL-u odbędzie się teraz rabunek i pojawią się ludzie nowi, lepsi, czy też będzie dokładna zamiana i zemsty wzajemne? To jest pytanie, które trzeba teraz stawiać, a nie tyle
to
o statystykę.
To jest ważna rzecz, bo PiS teraz powinien bardzo uważnie monitorować obsadzanie tych wszystkich imperiów związanych z sejmikami wojewódzkimi. Bo jeżeli teraz rzuci się na to grupa ludzi, która albo jest przemalowana, a tak bardzo często w terenie bywa, to znaczy, że byli cwaniacy, którzy po prostu przeskoczyli na łódkę, oni swoich nawyków nie zmienią. I oni będą, a PiS jako partia czystych rąk, jeżeli będzie miała takie wyjątki, to straci wszystko.
Na pewno w samorządach pokusy są większe
dotacji,
niekiedy niż nawet na szczeblu centralnym. A ocena księdza Henryka Zielińskiego?
Ja mam wrażenie, że zwycięstwo PiS-u w tych wyborach było tym wyższe, im wyższy był szczebel władzy. A więc stąd mówimy o zwycięstwie w sejmikach wojewódzkich.
W tym wymiarze politycznym, gdzie szyldy partyjne grają rolę.
Gdzie odgrywają rolę właśnie szyldy partyjne i gdzie ludzie rzeczywiście głosowali na partię. Natomiast problem pojawił się tam, gdzie ludzie mieli głosować na konkretnego człowieka. Stąd taka dysproporcja w niektórych dużych miastach, podkreślam w niektórych znowu, szczególnie no, na przykład w Warszawie czy w Łodzi, gdzie ludzie głosowali nie na partię, a na kandydatów. Ja akurat jestem, nie wiem, może jednym z niewielu, który nie był entuzjastą wystawiania pana Patryka Jakiego w Warszawie.
Mówił o tym tutaj ksiądz, mówiłem też sugerując, że niepokoi księdza pewna labilność ideowa Patryka Jakiego, którą ksiądz dostrzegł.
Ideowo był on dla mnie nieczytelny, chociażby kwestia koalicji z panem doproszenia do swojego przyszłego gremium rządzącego pana Piotra Guziała, to było dla mnie coś, co w pewnym momencie rozmywało różnicę między Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim, który miał Barbarę Jorgę Nowacką akurat. Więc to nie tędy droga. Natomiast nie zgadzam się co do tego, że rzeczywiście, gdy chodzi na przykład o panią Wasserman, chociaż pani Wasserman nie, ale gdy chodzi o pana Płażyńskiego w Gdańsku, rzeczywiście PiS zaczął go promować zbyt późno.
Bardzo
późno. Tak, praktycznie prawie, że wcale, gdy chodzi o takie gremia ogólnopolskie. Natomiast gdy chodzi o panią Wasserman, czy o pana Patryka Jakiego, to oni mieli okazję się wypromować niejako pełniąc pewne funkcje, no właśnie w komisjach. W komisjach, których obrady, których postępowanie jest transmitowane przez media ogólnopolskie. Szczególnie tutaj, gdy chodzi o pana Patryka Jakiego. On naprawdę miał okazję zaistnieć w opinii publicznej warszawiaków. I tutaj, jeżeli chodzi o ten wynik konkretnie w Warszawie, to ja uważam, że jest to porażka nie tyle nawet PiS-u, co jest to porażka pana Patryka Jakiego, który, dodajmy, dla wielu wyborców również to, z którymi rozmawiałem, było czymś niezrozumiałym, że także na ostatniej prostej pan Patryk Jaki wystąpił z Solidarnej Polski, a więc tym samym także w całej koalicji Zjednoczonej Prawicy. Więc głosowali, ci, którzy głosowali, głosowali konkretnie na pana Jakiego lub przeciwko niemu.
Dobrze, dobrze, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Musimy dostrzec jeden element. Otóż W wielkich miastach, jak się okazało, czy się stoi, czy się leży, to kandydat Prawa i Sprawiedliwości czy prawicy może liczyć na wynik no, troszkę powyżej 20 do troszkę powyżej 30%. Tam, gdzie jest druga tura, to często wynik rozbicia głosów liberalno-lewicowych. Tak jest w Gdańsku. Jarosław Wałęsa i pan Paweł Adamowicz rozbili te głosy. Tak jest w Krakowie, gdzie wyskoczył pan Łukasz Gibała i dał. W Warszawie wszyscy mali kandydaci zostali zmiażdżeni. Kampania Jana Śpiewaka, też duża niespodzianka, bo człowiek wchodził na scenę polityczną, młody człowiek jako element antyukładowy chciał tutaj czyścić, rozbijać, a skończył jako człowiek, który atakuje Patryka Jakiego za odpowiedzialność rzekomą o reprywatyzację, co jest jakimś szaleństwem. Być może w tych wielkich miastach powinniśmy dostrzec no, jakby niemożność po prostu przekroczenia. Może projekt, ale ja chcę powiedzieć, no może projekt zmiany Rzeczpospolitej, który niesie ze sobą, czy który oferuje Polakom prawica, nie odpowiada miastom, bo one są zachwycone tym, co jest.
Dobrze, ale duże, jak ja słyszę
no,
takie...
No 500 plus co w miastach zmieniło w klasie wielkomiejskiej bogatej? Nic im nie zmieniło.
Dobrze, no ale miasta zamieszkują, przecież ludzie bogaci zamieszkują w Łodzi, to jest ile? To jest jakieś parę procent. No.
Generalny poziom życia jest wyższy.
Dobrze, ale takie mówienie, że to jest 15% ludności, te wielkie miasta i tak dalej. Nie, wielkie miasta, jeżeli PiS nie potrafi znaleźć pomysłu, to powinien nad nim pracować, a nie mówić
bo
pod tytułem...
Bo co, trendy wystawiają wielkie miasta, narzucają trendy,
tak,
oceny,
narzucają,
klimat.
Tworzą elity i tak dalej. I tutaj mści się na PiS-ie to, że PiS nie ma, zbyt słabo dba o otulinę instytucji społecznych, organizacji
medialnych.
Niezależnych, medialnych i tak dalej. To się nie da tego wszystkiego traktować jako armii karnej, która mają wszyscy na jeden słuchać się, a jak nie, to jesteście wrogami. Nie buduje PiS wokół siebie takiej koalicji ludzi, którzy są im życzliwi i to w dużych miastach odgrywa rolę. No to w mniejszych miasteczkach i na wsi może nie być ważne.
Co powiedzieć przyszły kandydat na rzecznika praw dziecka po klęsce poprzedniego, spektakularnej, pokazującej, że ludzi nie zawsze można tak zamiennie traktować, że nagle jest decyzja i odstępujemy od popierania popieranego kandydata. Kto się zdecyduje teraz na to? To jest błąd oczywisty.
Co tam się stało? Dlaczego pani Dudzińska przypadła w Senacie?
No, może ktoś lepszy, może ktoś z jakiegoś innego powodu. Nie wiem, to do pana jako dziennikarza może być pytanie. Jako obywatel traktuje
to
jako ekscesję.
Dobrze, ale tutaj pojawiła się kwestia... pokazuje również, że czasami PiS ma kłopoty z wystawieniem konkretnego, dobrego
tak
kandydata.
Jest. Tak,
brak
tu
się
zaczyna. Kandydat jest dobry, ale zostaje uwalany przez lokalną strukturę leśnych dziadków, która trwa, okopała się tak, jak jest to w Poznaniu czy w Gdańsku i po prostu siekierą się tego nie rozwali.
No. Wczoraj przeprowadziłem taką rozmowę. Załóżmy, za 10 lat wszystko się może zmienić. Ktoś napisze, co było przyczyną tak wielkiego konfliktu, bo on jest w moim przekonaniu w Polsce, prawną na przykład. Żeby tak opisać no. Istotę naruszenia konstytucji. To dopiero byłoby ciekawe. Dla historyka,
trudne,
bo byłoby,
ci,
byłoby to tak
mają
banalne.
Rządzić, a musimy jeszcze posłuchać i chcemy posłuchać i zobaczyć wypowiedź pani Katarzyny Lubnauer, która taki wniosek wyciągnęła z tego, że w wielu miejscach wygrała prawica. To może też będzie głos ważny w naszej dyskusji, bo tak panowie mówicie o szukaniu otwarcia, nowych twarzy. No, czy z takimi tezami, jak za chwilę usłyszymy, da się szukać porozumienia?
My mamy teraz jeszcze jedno zadanie i to jest bardzo ważne, że jeżeli są takie powiaty, takie miejscowości, miasta, w których PiS wygrał, to trzeba bardzo dokładnie się przyglądać, czy tam nie mam, że tak powiem, ograniczenia cywilizacyjnego. Czyli czy za moment się nie okaże, my na przykład jako Nowoczesne jesteśmy zdecydowani za rozdziałem Kościoła i państwa. Będziemy patrzeć, czy nie okazuje się, że są jakieś grunty przekazywane Kościołowi. Mamy zamiar patrzeć, czy nie ma ideologizacji szkół.
Oni tak to widzą. Jak tutaj, prawda, się otwierać, jak tu szukać porozumienia? To jest wojna na śmierć i życie. Pan mecenas mówił o przyczynę. No nie rządzimy my, co jest śmiertelną obrazą, deliktem konstytucyjnym najwyższej wagi, w związku z czym zniszczymy was, zepchniemy was tam. I to, co wyrabiają zasoby medialne największe w Polsce, temu służy, więc pole manewru formacji rządzącej jest naprawdę ograniczone. Maciej Pawlicki, a potem
ale oni, to jest bardzo ogólne, zbyt ogólne stwierdzenie. Znaczy pani Lubnauer Bauer, to nie jest...
To są oni,
ale to są oni, powiedziałbym, w pewnym zakresie i jest jednak droga Orbana, to znaczy droga Orbana, który cały czas pracuje na tym, by poszerzać, który wie, że 30 parę procent...
Ale który jedzie twardo, słuchajcie.
Poczekaj sekundę. Jedzie twardo, właśnie o to mi chodzi, że z jednej strony jedzie twardo, na przykład w kwestii gender, ale z drugiej strony... dba o to, o czym powiedział Piotr przed chwilą. To znaczy, żeby cały czas rozbudowywać instytucjonalnie stronę konserwatywną. To znaczy, żeby przekładać, żeby nie opierać tego na karnej armii, która wykona każdy rozkaz, tylko żeby coraz większej ilości ludzi uświadamiać,
że dla nich... To jest troszeczkę bajka, jak się pojedzie na Węgry, teatry są tak samo wściekle antyorbanowe, jak były. Cała sfera kultury jest, jaka była. Nic ale, tam w tym obszarze nie zmieniono.
Ale zaraz, chwileczkę. To znaczy, jeżeli
przedsiębiorcy są oligarchiczni.
Jeżeli uznamy, że wszyscy ci, którzy są przeciwko PiS-owi, to jest pani Lubnauer, to znaczy, że nic się nie da zrobić. To znaczy utwardzać tylko nasze 30 parę procent i ostrzeliwać się. No nie, tak nie jest. Jeżeli ta zmiana ma być skuteczna, to musi być w okolicach 50 na stałe. I to trzeba dobudować różnymi sposobami.
Są takie tezy, że gdyby nie taśmy i nie ta kampania o rzekomym polexicie, to mogłoby być kilkanaście sejmików i realny przełom, że tu naprawdę w tej kampanii było tak o włos, można powiedzieć.
Znaczy jest o włos i jeszcze raz powiem to, co mnie strasznie niepokoi w przypadku województwa warszawskiego, że ten jeden mandat zdecyduje o tym, że najbogatszy, najważniejszy sejmik prawdopodobnie albo zostanie przegrany, albo zostanie uzyskany w drodze bardzo niepokojących negocjacji. I to mnie też martwi, bo ja za chwilę zobaczę, że różni, ty mówisz o przefarbowanych, a może to będą ci sami ludzie, którzy nagle staną się sprzymierzeńcami PiS-u, tylko za jaką cenę? Za jaką cenę? Gdzie trzeba będzie odpuścić? Co trzeba będzie oddać?
Ja naprawdę cenię tezy mówiące o tym, że należy szukać otwarcia, ale powtarzam, no ktoś dla kogoś jest szarańczą i to jest ten wybór. Może teraz, dobrze, zaraz wrócimy. Jarosław Kaczyński, proszę państwa, w Siedlcach powiedział, że jesteśmy partią porozumienia, powiedział to po wyborach. Szukamy pojednania, szukamy współpracy, ale wydano nam wojnę totalną. Posłuchajmy, zobaczmy tej wypowiedzi.
W Polsce niestety mamy dzisiaj tą wojnę totalną. Wojnę totalną, którą nam wypowiedziała opozycja. Bo my wojny totalnej nie chcemy. My chcemy zgody, współpracy. My chcemy tego wspólnego celu. Za nami, proszę państwa, przemawia w gruncie rzeczy właściwie każda dziedzina życia i społecznego, i ekonomicznego, i politycznego, mówię tu o polityce państwa, mówię tu o tym wszystkim, co jest związane z jego sytuacją, z jego bezpieczeństwem, z jego statusem, z jego pozycją. We wszystkich tych dziedzinach uzyskaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobre rezultaty. Poprzednia władza była władzą klientystyczną, która była gotowa się na wszystko godzić w imię czego? W imię kariery jednego czy dwóch ludzi.
Ksiądz Henryk Zieliński, tak to widzi pan prezes Jarosław Kaczyński,
panie redaktorze, ja to widzę inaczej, nie chodzi. No pewne wiecowe zagrania mają swoją prawidłowość. Natomiast po pierwsze, nie zgodzę się co do tego, co panowie postawiliście, iż jest pewien szklany sufit dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i w wielkich miastach jest to stały elektorat
30%. Ja tego nie mówię.
Mówię, że tak było w tych wyborach.
Tak, tylko że
powodu?
To było z jakiegoś powodu, natomiast nie musi tak być. Przypomnijmy sobie państwu chociażby to, że Lech Kaczyński w pewnym momencie jednak wygrał wybory w Warszawie i był bardzo czytelny w tym wszystkim. I pytanie, jak poszerzać elektorat? Właśnie ja nie wiem, czy problemem niektórych kandydatów z PiS-u, mam na myśli konkretnie pana Patryka Jakiego, nie była kwestia owego poszerzenia elektoratu o środowiska, które i tak są dla niego dalekie. On może skaptować jakiegoś jednego kandydata, przedstawiciela tego środowiska, ale nie całe środowisko, a jednocześnie utrata tego środowiska to jest naturalnym zapleczem. Wielu ludzi być może właśnie dlatego nie poszło głosować w tych wyborach, że kandydat był dla nich nieczytelny. Natomiast kolejna sprawa. Znowu to warto by przeanalizować. Czy przypadkiem nie było tak, że w Warszawie liczba osób głosujących na na radnych Sejmiku Mazowieckiego z PiS-u nie była większa niż liczba osób głosujących na pana Patryka Jakiego. Niech sobie to partia rządząca przeliczy dokładnie.
Tak było? Nie liczył ksiądz.
Niech sobie to... dokładnie to przeliczą. Natomiast zwróćmy państwu uwagę, ja nie pamiętam tego, ale czy przypadkiem też nie było tak, że nawet Jacek Sasin uzyskał kiedyś wyższy wynik niż pan Patryk Jaki?
Co oznacza, że generalissimus Stalin miał rację, że temperatura walki rośnie w miarę rewolucji. Przecież uświadommy sobie, mieliśmy prezydenta komunistę przez dwie kadencje. Mieliśmy SLD u władzy. Przecież komunistów. Nie budziło to takich protestów. Nie budziło to takiego sporu ogólnonarodowego, który przechodzi przez środowiska, przez rodziny. To jest niezwykle ważne. Ja pytam, przecież lokatorzy w Warszawie, ci, o których walczył pan Śpiewak i inni, nie dostali odszkodowań i nie dostaną. I guzik to obchodzi całą resztę tych owładniętych świeżym powietrzem. To znaczy, że podział jest już głęboko ideowy. Ten, kto wymyślił tęczowy piątek zaraz po wyborach, to on rzuca płachtę bykowi, prawda? No zobaczymy, co będzie dalej. I tu się ciągle się próbujemy, kto kogo. I w istocie rzeczy tak to będzie. Dlatego, że ja nie widzę bez znaczących gestów ustrojowych wyjścia z tej sytuacji. Tu ktoś musi odpuścić, prawdę powiedziawszy, albo dojdzie do porozumienia, o którym mówił prezes. Ja nie słyszałem tej wypowiedzi, zgadzam się.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości myślę, że też podkreśla i to ja odbieram jako właśnie pewien ton też niezadowolenia z wyników wyborów w tym sensie, że jeżeli się odzyskuje dla budżetu 40 miliardów złotych rocznie i transferuje 40 miliardów na cele socjalne i patrzy się potem na wyniki głosowania i tutaj mamy jakieś tam przesunięcie, ale to nie jest jakieś skokowe uderzenie, to pytanie, podobnie w Warszawie, prawda, gdzie reprywatyzacja też nie powoduje żadnego przesunięcia, no to pytanie, gdzie jest jakby klucz?
Kanałów komunikacji nie ma, po prostu nie ma kanałów komunikacji. Znaczy ludzie nie wiedzą o tym, co się naprawdę wydarzyło. Nie ci, którzy to bezpośrednio dotyczy, tylko zbyt mało Polaków rozumie, że ta zmiana dotyczy cywilizacyjnie całego narodu i jest pozytywna. Ona jest przedstawiona jako negatywna bardzo skutecznie przez to, że nie ma kanałów komunikacji.
Czyli widzimy rzeczywistość, jak na media opiszą. Piotr Semka.
Tylko słowo, jeśli można. Wczoraj kochany przecież pan prezydent nagle powiada, że wyjściem z tego postanowienia TSUE jest aktywność rządu. A niby dlaczego? Niby dlaczego? To właśnie po stronie prezydenta stoi pytanie, czy podlegamy jurysdykcji parlamentu, jak idzie tego, czy nie. I wreszcie pan prezydent, który mówi, że należy to do rządu, powiada, że była pani prezes, bo jest sędzią w stanie spoczynku. No to siedzi elektorat, kocha pana prezydenta, ale za żadne ciastka nie rozumie, o co tu idzie w wyjściu ustrojowym.
To jest taka decyzja większości rządzącej, żeby to na razie zostawić, niech sobie pognije, tak? Bo tutaj wydaje mi się, że twardy konflikt, czy nie ma jasnej odpowiedzi. Piotr Semka, jeszcze o wyborach.
Tak,
zmieniamy temat.
Musimy rozmawiać o dużych miastach, ponieważ przed nami wybory do Europarlamentu, w którym jest większa zawsze aktywność ludności wielkomiejskiej niż mniej. A kalendarz wyborczy w przyszłym roku jest dla PiS-u bardzo niełatwy, ponieważ wybory są 26 maja i potem są wakacje i zostaje tak naprawdę półtora miesiąca na kampanię wyborczą do parlamentu. Opozycja już dzisiaj mówi bardzo wyraźnie, zdobędziemy elektorat dużych miast na zasadzie szantażu my jako Unia Europejska
PiS jako polexit,
a potem na efekcie kuli śniegowej zdobędziemy parlament. I jeszcze jedno. Nie ma czasu, minęły 3 lata na kupienie twardego elektoratu, który miał być większy od tego, z którym PiS zaczynał w 2015 roku, czyli to było 37%. I gdyby przekładać te liczby wyborów samorządowych na wybory parlamentarne, PiS, aby samodzielnie rządzić, powinien mieć
przyszły parlament. Ale to są różne tezy, bo publicyści Gazety Wyborczej mówią, nie cieszcie się opozycję, bo gdyby to były wybory parlamentarne, to byłoby przedłużenie kadencji tej ekipy.
Będzie w nowym parlamencie lewica, czego nie było
poprzednio. Nie wiemy, czy będzie, bo te wyniki
dobrze, ale musimy to zakładać. PiS, żeby być pewnym, że wygra samodzielnie, będzie miał samodzielną większość w przyszłym parlamencie, powinien mieć w tych wyborach około 37. Tak, żeby myśleć o 42% w wyborach samorządowych.
No właśnie, wspomniał pan mecenas o tęczowym piątku rzuconym nam, żebyśmy jak kość dzikim psom, żebyśmy się gryźli. Tak ten wielki, ten tęczowy piątek był zapowiadany.
Liceum imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Dziś odbywał się tu tęczowy piątek.
Nie możemy wpuszczać. Nie mogę wpuszczać. To nie jest pani dyrektor, nie? Ale pani dyrektor mi zakazała, no, że mnie wpuszczą.
Tu do budynku nas nie wpuszczono. Organizator akcji Kampania Przeciw Homofobii nie zdradza dokładnej liczby placówek, która wzięła udział w tak zwanym tęczowym piątku. Wcześniej informowano, że będzie to około 200 szkół. Między innymi ta w Olsztynie.
Jest to konieczne. Młodzież powinna znać te tematy, mieć swoje zdanie, też umieć się określić.
Jednak wiele szkół wycofało się z akcji. Na przykład na Pomorzu kuratoria zapowiedziały kontrole doraźne w placówkach.
Żadna ze szkół nie prowadzi akcji i nie prowadziła akcji Tęczowy Piątek.
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej napływają jednak sygnały od zaniepokojonych rodziców, których nie poinformowano o planowanej akcji.
Okazało się, że to była właśnie trenerka równościowa, prowadziła te zajęcia, że był poruszany tam temat tożsamości.
Nie ma mowy o tym, żeby dziecko uczestniczyło w jakiegokolwiek typu akcji bez wiedzy i zgody rodziców.
Myślę, że pytanie po tej akcji, po tej prowokacji jest następujące. Czy ustawienie tej bariery ochronnej na wyłącznie woli rodziców jest wystarczające?
Wydaje mi się, że inaczej po prostu nie można, dlatego że zasady są takie, taka jest także nauka Kościoła, że szkoła wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci. To jest system społeczeństwa, system pomocniczy tak zwany. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli wchodzi do szkoły jakaś organizacja, która nie jest z harcerstwem czy inną organizacją pomagającą w sposób naturalny w wychowaniu dzieci. Wchodzi ze swoją ideologią i jest to robione bez poinformowania, bez zgody rodziców. To jest to zwyczajnie łamanie prawa. O tym mówiła zarówno minister edukacji narodowej, jak i o tym mówiło oświadczenie oficjalne Rady Episkopatu Mediów do spraw wychowania katolickiego.
Jeżeli można. Tęczowy piątek to jest ogromny test dla zdolności osób wierzących do samoorganizowania się. I tutaj powinien Episkopat Polski uderzyć się w piersi. Dlaczego w ciągu ostatnich 2 lat tych bardzo dużo takich organizacji jak Ordo Iuris, czy organizacji, które zrzeszają rodziców zainteresowanych.
Fundacja Mamy i Taty.
Jest tak naprawdę traktowana na dystans. Nie widzimy najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego, którzy się nie spotykają. Jeżeli weźmiemy do ręki Tygodnik Powszechny, to możemy przeczytać, jak prymas Polski z ironią mówi, że on nie bardzo może się dogadać z organizacjami chroniącymi życie. I pada pauza, jak gdyby na zasadzie, co to znaczy, że jestem obrażony? Że traktuje tych ludzi jako jakichś awanturników. Ludzie, którzy będą na pierwszej linii walki tego sporu, który lewica bardzo wyraźnie wykreuje wokół tęczowych piątków. To będzie taki sam symbol walki jak przeciwdziałanie miesięcznicom smoleńskim, czyli akcja koszulek konstytucji. Tu nie ma złudzeń i tylko duża, sprawna samoorganizacja. Owszem, Kościół nie chce występować jako pierwszej linii, ale też nie może być tak, że nie było wokół, było owszem oświadczenie Komisji Rodziny, o ile dobrze pamiętam, Episkopatu, ale nie było żadnych wypowiedzi, na przykład prymasa Polski.
Ksiądz Kędzierzyński nie jest rzecznikiem Episkopatu i też nie ma władzy w Episkopacie, ale wywołany do tablicy.
Nie. W sprawie ochrony życia były oświadczenia Prezydium Episkopatu, bardzo wyraźne.
Dobrze, ale oświadczenia to jest jeden element.
Natomiast co do jednego, ja się nie zgadzam z panem Piotrem w drugą stronę również. To nie jest tak, że Episkopat nie może występować z inicjatywami społecznymi, że nie może być w pierwszej linii frontu. Proszę państwa, mówię to jako ksiądz i jako duszpasterz. To nie jest tak, że owce mają zawsze bronić pasterzy. To odwrotnie. To pasterze mają bronić również owiec. I tutaj przykład prymasa Wyszyńskiego powinien być dla nas wyrzutem sumienia.
Mam ochotę bić brawo.
Dobrze, ale dlaczego wyrzutem
sumienia? Bo właśnie prymas Wyszyński potrafił sobą zasłaniać owce. a nie czekać, aż owce zasłonią jego.
No nie, można odnieść wrażenie oczywiście, że nie, trudno się nie zgodzić.
Ważne słowa,
bo trudno nie odnieść wrażenia, że niektórzy biskupi są już tak postępowi, że
zdali się zagonić w kąt pod tytułem, jeżeli będziemy wypowiadać się, to będzie znowu, że Kościół
awantura,
chce rządzić Polską i tak dalej.
Musi być awantura, żeby bić prawdę. Maciej Pawlicki bije brawo.
Dlaczego? Bije brawo za te słowa, które bardzo w prosty sposób ksiądz podsumował całą sytuację, że to pasterz ma bronić owiec, a niestety mamy, i ja będąc, czując się człowiekiem Kościoła bardzo, bardzo oddanym, no mam takie poczucie, że bardzo wielu niestety ważnych hierarchów Kościoła zaczyna dzień od czytania Gazety Wyborczej i sprawdza tam, czy jest coś na niego, czy nie ma.
A jak jest, to reaguje, żeby nie było.
Tak, i tak kształtuje swoje działanie. Ale ja jeszcze tylko jedno dorzucę, bo to, co Piotr mówi, oczywiście jest arcyważne, i ta presja, ale ja bym jeszcze połączył panu wypowiedzi, to znaczy ksiądz powiedział, że to jest łamanie prawa, no ale skoro jest łamanie prawa, a jest, no to ja chcę, żeby moje państwo na to zareagowało. Tak. To znaczy nie ma niczego bardziej deprawującego niż prawo, które nie działa. No, skoro podobnie zostało złamane, to niech będą tego konsekwencje.
Jak szef opozycji,
ze wsparciem organizacji społecznych.
Jak szef opozycji mówi, że zapamiętamy te nazwiska, to używa groźby bezprawnej. I pies kulawą nogą no właśnie przeciwko temu nie wystąpił, łącznie ze stowarzyszeniami sędziów.
Słuchajcie,
byłby taki wniosek i byliby inni biskupi, byłaby inna sytuacja. Wcale nie. Ja uważam, że rzeczywiście tu jest problem historyczny, że te zacofane regiony przechowały w sobie kult rodziny, kościoła, przywiązanie do wiary, a w miastach nastąpiła zmiana nie związana tylko z lewicą. Ona związana z tą postępowością, przeciwko której nikt tak wyraźnie nie ma odwagi wystąpić. Kto bronił pasterzy Kościoła po klerze, prawda? Kto? Publicznie zobaczmy.
No ale nawet z obozu rządzącego nie wyszedł nikt i nie powiedział, nie chcę tego cenzurować, ale mnie to boli. Mnie to znaczy pozwalamy, żeby pod hasłem kler na ubeckich materiałach, bo takie jest wrażenie, pakowano księdza Jerzego Popielniczkę,
pakowano kardynała Wyszyńskiego. I na tym polega historyczny konflikt. Ja tylko słóweczko. W grudniu 70 roku mówiono, że robotnicy przegrali, bo nie było inteligencji. W 80 roku, bo była inteligencja. I znowu mam śmiertelne zwarcie takiego obozu wielkomiejskiego z ciemnymi okręgami pani Lubnauer, które dla niej nic nie znaczą, albo są wrogie. Dla lewicowej partii ciemny lud jest wrogi. To jest dopiero historia, której nikt by nie wymyślił, a Marx chyba z Marxem.
A słuchajcie, a na przykład na Węgrzech rząd Orbana rezygnuje z tak zwanych studiów gender, uznając, że to jest jakaś pseudonauka, zresztą dowodów mamy na to coraz więcej, że to jest jakaś po prostu szaleństwo wymyślone. I idzie za ciosem, mówi, skoro mamy taką diagnozę bezsensowności, to rezygnujemy z finansowania tego przez państwo. U nas rekrutacja na studia gender trwa jak trwała.
Ja mam prośbę przy okazji do pana prezesa Telewizji Polskiej, Jacka Kurskiego. Gdyby udało się kupić prawa autorskie do filmu Haralda Eli bodajże z roku 2013, to jest norweski film, film dokumentalny pokazujący, na czym polega gender i jego paradoks. Bylibyśmy chyba jako społeczeństwo bardzo wdzięczni. Dlatego, że to, co robi Viktor Orban, to on walczy o świat wartości i wokół niego buduje całe swoje państwo. Natomiast ja mam wrażenie, że my w Polsce bardzo skupiliśmy się w tej chwili na walce o personalia. One są bardzo ważne. One są naprawdę ważne, bo to ludzie robią politykę. Ale gdzieś w tej walce o personalia zgubiła nam się walka o świat wartości.
Wojna cywilizacyjna.
Nie wiem, być może, że rozwiązaniem jest powrót do Unii Polsko-Węgierskiej, jakąś królową Jadwigę, gdyby nam tu przysłali kolejną.
Nie liczymy już z Węgrami.
Proszę państwa, pozdrowię jeszcze stacje lokalne, które nas transmitują bądź retransmitują. Bardzo za to dziękujemy też księżom dyrektorom z tych stacji oraz ich słuchaczom. Radio Warszawa, współgospodarz tej audycji, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. I proszę o kilka zdań każdego z panów przed wszystkich świętych. Kogo będziecie szczególnie wspominali? Na okładce tygodnika idziemy. Przesłanie wszystkich świętych. Proszę księdza, jakie to przesłanie?
przede wszystkim uroczystość Wszystkich Świętych to radość z tego i uświadomienie sobie, że jesteśmy powołani do świętości. Grób jest czymś przejściowym, dlatego dopiero nazajutrz Kościół skupia się nad tajemnicą śmierci i modlitwą za zmarłych.
Mm-hmm. Maciej Pawlicki.
Ja przywołam to, co powiedział kiedyś profesor Kotarbiński. To znaczy, że nasza rzeczywistość składa się z ludzi, których nie ma fizycznie koło nas i którzy koło nas fizycznie są. I ci pierwsi wcale nie są mniej ważni. To znaczy, że ci, którzy odeszli, są czasem dla naszego życia, dla naszej świadomości równie ważni, a może ważniejsi niż ci, których fizycznie nie ma, i takich traktujmy po prostu.
Jedna moja babcia urodziła się w Wilnie, druga urodziła się koło Mińska. I w ich pamięci czułem na temat Święta Zmarłych, czułem zawsze silną tradycję dziadów. Święta Pogańskiego, które w warunkach kresowych doskonale się uzupełniło z tradycją katolicką. Ono powtarza to samo, co mówi Maciek, że ludzie, którzy odeszli, są dla nas punktem oparcia, są źródłem siły i źródłem tożsamości.
Cała moja rodzina z Wilna pochodził, nauczyli mnie wszystkiego. Wiary w państwo, w tradycję, w Boga, we wszystko. I dlatego będę wspominał swoich rodziców, z czego jestem dumny. Ale też będę wspominał tradycję, która, czy dziadów, czy zaduszek, powoduje, że wielki kulturowy fenomen, jakim jest święto dla lewicy na śmietniku. Przecież to jest miejsce, gdzie butwieją tylko zwłoki. Tam nie ma żadnej racji, by utrzymywać cmentarz. A to jest pomnik naszej kultury, bo inaczej, gdyby tego nie było, no to by tej kultury nie było. Jeżeli nie ma innych elementów, które są teraz przedmiotem walki, to także ginie nasza tożsamość.
I tutaj kropka, lepszej nie będzie. Dziękuję za to spotkanie w salonie dziennikarskim. Do zobaczenia, nie wiem, czy jest przyszłą sobotę, bo cisza wyborcza, ale pamiętajcie Państwo, zwykle w soboty, tuż po 9:00, salon dziennikarski. Zapraszamy.